Thank you. Kłania się Państwu nisko Piotr Dmitrowicz, to jest kolejny wideoczat z historią. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na nasz program. A w dzisiejszym programie porozmawiamy o pogromie kieleckim, czy o tym, co stało się w Kielcach 4 lipca 1946 roku. Porozmawiamy z naszymi gośćmi, których za chwilę przedstawię. Przypominam tylko o formule naszego programu. W pierwszej części rozmawiamy na ten temat, w drugiej Państwa pytania, które mam nadzieję spłyną obficie, czytamy, zadajemy je naszym ekspertom i dyskutujemy. A więc serdecznie Państwa zapraszam, a ja witam w studio gości pani dr Martyna Rusiniak-Karwat. Witam serdecznie pani doktor, kierownik działu naukowego Instytutu Pileckiego i pracownik Zakładu Analiz Problemów Wschodnich Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, jak rozumiem.
Innego
działu, no dobrze, ale zakładu, tak. I pan dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki z Biura Badań Historycznych Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Witam serdecznie, panie doktorze. Zaczniemy może od takiego ogólnego pytania, bo myślę, że rozmawiając o tym, co się stało w Kielcach 4 lipca, ważne jest, żeby nakreślić w ogóle obraz tej powojennej Polski, tej powojennej rzeczywistości po roku 44 czy 45, również w kontekście relacji polsko-żydowskich. Może pani doktor by tutaj spróbowała się do tego zagadnienia odnieść, jak to wygląda.
Jeśli chodzi o okres powojenny, o te pierwsze lata 40, to musimy pamiętać, że to jest okres odbudowy Polski z pożogi powojennej, odbudowy struktur organizacyjnych państwa polskiego, ale też odbudowy struktur organizacyjnych organizacji żydowskich. W tym czasie powstaje Centralny Komitet Żydów w Polsce, powstają też zrzeszenie religijne, wszystko odradza się od nowa, też dużo osoby ze społeczności żydowskiej wychodzą z kryjówek, te, które ukrywały się po tak zwanej aryjskiej stronie. Jeśli chodzi o osoby, które były więźniami obozów, też ich duża część między innymi znajduje się w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku. A też mamy do czynienia z powrotami, właściwie z repatriacją ze Związku Sowieckiego obywateli polskich, w tym również Żydów, obywateli polskich sprzed 1939 roku. Na tej kanwie mamy do czynienia z wieloma też, to o czym będziemy mówili, między innymi pogromem kieleckim, mamy do czynienia z wieloma zajściami antyżydowskimi, akcjami pociągowymi, jakby powrotem do swoich domów, gdzie nie zawsze jesteśmy nie tylko Żydzi, ale też Polacy nie zawsze są mile widziani, a też są społeczność polska, dawni sąsiedzi są zaskoczeni, że ktoś jeszcze przeżył II wojnę światową. To też jest takie zaskoczenie, nie przez takie nie negatywne, ale też takie, że czasami myślimy, że ktoś zginął, a tutaj okazuje się, że przeżył, wrócił w opłakanym stanie z niewoli.
Można powiedzieć, że z jednej strony mamy jakby kwestię próby powrotu do normalnego życia, jeśli tak w ogóle można użyć takiego określenia w kontekście dramatyzmu Holokaustu i tego, co się stało ze strony Żydów. Z drugiej strony mamy Polaków, którzy też wracają, bo to warto powiedzieć, prawda, do swoich miejsc. Często te nowe struktury, nowe jakby też społeczne więzi się kreują. Panie doktorze, Kielce w roku 45 to są chyba inne Kielce niż te, które były przed wojną. Ja przypomnę, że przed wojną, jeśli dobrze pamiętam, 70 tysięcy mieszkańców, ogromne miasto, ale też miasto naznaczone wymordowaniem około 20-25 tysięcy Żydów kieleckich.
Tak, mieszkańcy getta zostali w większości po prostu wymordowani przez Niemców, przez okupanta niemieckiego. Niewiele osób udało się uciec z tego getta i ukrywać się w różnych miejscach. Część zresztą tych ukrywających się także zginęła w różnych okolicznościach. Tutaj także trzeba pamiętać o tym, że jeśli mówimy o kontekście 44-45, no trzeba pamiętać o tym, że to jest ten moment wprowadzania nowego systemu, nowego układu politycznego w Polsce, bardzo zresztą brutalnymi metodami. Tutaj jeśli chodzi o samo województwo kieleckie, gdzie także dochodziło do napadów na Żydów, to nie jest dokładnie może wyjaśnione w sposób szczegółowy, bo zwracam uwagę, że każdy przypadek śmierci, czy to grupy osób, czy pojedynczych Żydów, trzeba analizować w całym kontekście tych wydarzeń w danym miejscu, bo na pewno są różne okoliczności i trzeba o tym pamiętać. Natomiast 45 rok to jest siłą wprowadzany tutaj nowy ustrój. Na Kieleczyźnie w 45 roku odbywają się dosyć spore pacyfikacje czasami całych powiatów. Są setki osób aresztowanych. W 45 roku na Kieleczyźnie aresztowano ponad 5500 osób. To też świadczy o brutalizacji tego życia niby już powojennego. Jest także jak gdyby reakcja z drugiej strony społeczeństwa, które w większości oczywiście nie przyjmuje tego systemu, ale w większości raczej w sposób bierny, czy wypowiada się nie w sposób czynny, na zasadzie, że aktywnie przeciwstawia się. Jednak to podziemie także funkcjonuje na Kieleczyźnie. Połowa 45 roku, a właściwie wiosna, lato 45 rok, to możemy powiedzieć, że siła zbrojnego podziemia na Kieleczyźnie jest porównywalna z tymi terenami, gdzie były największe obór, czyli białostockie, lubelskie, rzeszowskie. Natomiast to się wszystko zmienia pod koniec 45 roku i w 46 roku siła oporu zbrojnego ma tylko znaczenie na terenie północnej części województwa kielskiego, czyli region radomski. Kielce jako takie, powiat kielecki i powiaty południowe Kieleczyny to są właśnie pozbawione siły podziemia. Ostatnią akcją znaczącą, głośną, która pokazała siłę podziemia i możliwości tego podziemia, ale w 45 roku, to było rozbicie więzienia w Kielcach w nocy z 4 na 5 sierpnia 45 roku przez zgrupowanie oddziałów pałkowskich pod dowództwem kapitana Antoniego Hedyszarego.
Wielka akcja, 350 tak. Więźniów odbitych z tego więzienia. No dobrze, to przejdźmy teraz do Kielc. Lipiec roku 46, chyba warto powiedzieć, że kilka dni wcześniej odbywa się w Polsce referendum, bo ten kontekst też jest ważny, choćby ze względów ogromnej propagandy, jaka towarzyszyła przeprowadzeniu przez komunistów referendum.
Tak, i w momencie, kiedy odbywało się referendum i właściwie następnego dnia nic nie wskazywało na to, że kilka dni później dojdzie do tak dramatycznych wydarzeń, w wyniku której zginie kilkadziesiąt osób, że miasto Kielce, centrum miasta kieleckiego to będzie taka strefa niczyja, że wszystko jest możliwe. I raporty, które mówiły o przebiegu referendum 30 czerwca 1946 roku, w ogóle nie sygnalizowały jakiegokolwiek zagrożenia. Nie było sytuacji, żeby dochodziło do jakiegoś oporu, żeby ktokolwiek stawiał jakieś znaczące akcje przeciwko władzy wówczas, że społeczeństwo, jak to raporty mówią, 10% wziął udział w tym głosowaniu. Nie było konfliktów między poszczególnymi jednostkami sił represji, że wspólnie to było bardzo dobrze zabezpieczone. Generalnie powiem tak, że im bliżej Kielc od strony Radomia, od strony Dęblina, tym było bezpieczniej. Natomiast jeszcze warto przypomnieć, że Kieleczyzna to był bardzo ważny region dla działalności Polskiego Stronnictwa Ludowego i już wiosną 1946 roku idzie potężne uderzenie ze strony aparatu bezpieczeństwa w struktury PSL-u. Jest rozwiązany pierwszy powiatowy zarząd PSL-u, zresztą pod pretekstem współpracy z podziemiem czy kontaktów z podziemiem, co zresztą było całkowicie nieprawdziwe. Więc generalnie to, co się stało 4 lipca, zresztą to był także inspiracja, motyw dla mnie, że generalnie się tym wydarzeniem zająłem, tym pogromem, ponieważ moim zdaniem to, co gdyby pogrom w Kielcach miał miejsce w połowie 45 roku, to być może bym się nie zajął tym, dlatego żebym uznał, że powinienem się zajmować przed jakimś specjalistą relacji polsko-żydowskich. Ale w połowie 46 roku, znając stan sił bezpieczeństwa, stan sił represji, stan podziemia i stan zastraszenia społeczeństwa na Kieleczyźnie, uznaję, że to jest wydarzenie ze wszech miar, które powinno być skrupulatnie wyjaśnione i sam antysemityzm niczego to nie wyjaśnia.
Pani doktor, pani wspomniała wcześniej o tych wydarzeniach antyżydowskich, pogromach, które miały miejsce od 45 roku w Polsce, bo one miały, pan doktor mówi, to Kielce nie wpisują się w te dramatyczne wydarzenia, są jakby czymś innym. Zgadza się pani z tym? Czy
ja powiem tak, tych wydarzeń było o wiele więcej, takich ognisk zapalnych, łącznie w momencie, kiedy ginęło dziecko jakieś chrześcijańskie, zawsze była plotka właśnie, że ktoś je porwał, czy to na macę, czy to na krew. Także takich spraw było więcej po wojnie, tylko właśnie Kielce może dlatego według pana doktora się nie wpisują, ponieważ przyniosły najwięcej tych ofiar śmiertelnych. W innych wypadkach nie doszło do pogromów. Były to tak jak na przykład na warszawskim Grochowie, na targu były pogłoski, że ktoś ukradł dziecko chrześcijańskie. Jeśli dziecko ginęło, to były takie tego typu oskarżenia, również w innych miejscowościach. Także na wiosnę 1946 roku i latem była fala takich pogłosek.
Ale nigdzie, ale nigdzie nie wydarzyło się tak dramatyczne rzeczy, nie zadziały się tak dramatyczne, tak potworne rzeczy.
Tak, bo sierpień 1945 roku, trzeba pamiętać jeszcze Kraków, też pogrom, ale tam jest chyba tylko jedna osoba, ofiara śmiertelna, natomiast Kielce przyniosły prawie 40 tak. osób śmiertelnych, jeśli brać pod uwagę też...
Skala tragedii jest nieporównywalna, tak. Oczywiście.
To powiedzmy krótko teraz naszym widzom, jak wygląda ten czwarty dzień lipca 1946 roku? Tak, żebyśmy mieli jakiś obraz i później przejdziemy do pytań, wątpliwości.
Może z pewnymi zastrzeżeniami oczywiście, bo z literatury, z badań także ostatnich i z badań, z wypowiedzi profesor Bożeny Szajnok, czy z badań profesor Jany Tokarskiej-Bakir, no to ten pewien przebieg został pokazany. Natomiast ja mogę kilka zdań tutaj powiedzieć, z zastrzeżeniem jednak, że do wielu zdarzeń, przy wielu zdarzeniach trzeba by rozszerzyć pewien komentarz, czy dodawać nowe źródło. Ale generalnie można przyjąć, że wszystko na ulicy Planty 7 zaczyna się od tego, że zostaje 1 lipca, znika młody chłopczyk Henryk Błaszczyk, który, i tu są już znowu występują sprzeczne informacje.
Początek i od razu są chyba tak, nawet ale jego zeznania, na razie
nie, tak, na razie nie wchodźmy w to, bo są różne właśnie wersje. Generalnie tego dziecka nie ma, zaczyna występować pogłoski o porwaniu tego dziecka, wtedy jeszcze nie wiadomo dokładnie, jak te pogłoski funkcjonują. Wiadomo, że zaczynają się pojawiać pogłoski, że dziecko jest porwane przez Żydów, bo to jeszcze jest kontekst wcześniejszy, że było jakieś inne porwanie itd., itd. Generalnie dziecko zjawia się po 3 lipca, po południu, wieczorem. Następnego dnia dziecko pojawia się ze swoim synem i z grupą osób na posterunku przy ulicy Posterunku Milicji Obywatelskiej przy ulicy Sienkiewicza 45. To jest bardzo niedaleko siedziby Komitetu Żydowskiego na ulicy
Planty. To ja myślę, że w ogóle warto może w tym momencie też powiedzieć, że te wydarzenia dzieją się, czy te miejsca, o których będziemy mówili, są relatywnie blisko siebie. Mówimy tutaj o tym miejscu najważniejszym,
tak,
czyli Planty 7/9, posterunek milicji, ale też milicji, siedziba
sztabu 2. Warszawskiej Dywizji Piechoty. Niedaleko jest Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, Komendatura Sowiecka, Komenda Miasta Kielce. Generalnie tych siedzib i jednostek sił represji wokół jest całkiem sporo, oprócz innych oczywiście jeszcze siedzib partii politycznych, gdzie też mają swoistą ochronę. Generalnie policjanci idą sprawdzić całą sytuację, bo pada oskarżenie wobec Żydów z budynku z siedziby Komitetu Żydowskiego, że oni są winni tego przetrzymywania dziecka. Idzie grupa policjantów w tym momencie i są różne znowu dane, czy jest już grupa osób, które zebrały się przed budynkiem, czy zbierają się w wyniku marszu milicjantów. Ja tu już przypominam, że to jest bardzo blisko, to jest 200 metrów, więc można tutaj spekulować, czy oni byli, czy dopiero zaczęli się gromadzić. Milicjanci według źródeł niektórych mówią, po co idą. Generalnie dziecko nie jest w stanie wskazać, jak było tam chowane, bo oczywiście nie miało to w ogóle miejsca. W tym momencie tłum wzrasta, możemy powiedzieć, że on rośnie w ogóle systematycznie przez cały czas. Także jak zaczynało się od kilkudziesięciu osób, to w tych już apogeum dramatycznych wydarzeń, to możemy sądzić łącznie z osobami, które nie biorą udziału w wydarzeniach, ale są, nazwijmy to, gapiami. To jest jednak kilka tysięcy osób, może być przez całą ulicę Planty i dodatkowo ulica Piotrkowska i Sienkiewicza, gdzie mogły się osoby gromadzić, patrząc na ulicę Planty, co się dzieje. Natomiast w pewnym momencie, być może, i tu są następne źródła, różnie mówią, to jest godzina dziewiąta, gdzie tam milicjanci szukają tego miejsca, sprawdzają, co się oczywiście nie udaje. Właściwie są takie źródła, które twierdzą, że mogłoby się w tym momencie to zakończyć, ale przybywa wojsko. I to jest moim zdaniem moment zwrotny, kiedy na teren pod budynek na ulicy Planty przybywają grupy wojskowe. Jest to bardzo ważna rzecz, żeby w przyszłości ustalić, nie wchodząc w szczegóły, czy to będzie z Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy 4. Pułku, czy z Komendy Miasta Kielce. To będzie bardzo istotne, bo jest bardzo istotna rola poszczególnych oficerów z tych jednostek odegrana w czasie tych wydarzeń. Następuje moment, moim zdaniem najważniejszy, między godziną 9 a 10, być może około godziny 10, gdy następuje nie do końca wyjaśnionych przyczyn wejście grup wojskowych, a z nimi później milicjanci i tłum, ale na początku wejście grup wojskowych, żołnierzy z oficerami do budynku. Następuje etap rozbrajania Żydów, zabierania im broni palnej w formie pistoletów, zabicia doktora Kochanego, czyli przewodniczącego tego Komitetu Żydowskiego.
I może powiedzmy, przepraszam, że przerwę, ilu tych Żydów tam było i skąd oni się wzięli w tym momencie, w tym budynku akurat?
Jeśli chodzi o budynek Komitetu Żydowskiego, bo tam się mieścił budynek Komitetu Żydowskiego i też kibucu syjonistów, zawsze w takim miejscu mieszkało więcej osób, bo to nie tylko była zawsze siedziba komitetu, ale też miejsce schronienia dla wielu Żydów, którzy nie mieli dachu nad głową. Ja nie pamiętam, ile osób tam było dokładnie.
No co nam około 200 osób było.
Tak. Seweryn Kahane został tam zabity, wiele też innych osób wyciągniętych. Jest pytanie, i tutaj chciałabym też wyjaśnić, skąd jest ta broń. Komitety żydowskie miały swoje warty, straż, która ich broniła właśnie przed tymi różnymi napadami i mieli zezwolenie na tą broń, więc broń była pozyskana w sposób legalny. W innych komitetach żydowskich na terenie całej Polski powojennej też Żydzi mieli swoją broń, jak i też różne organizacje polityczne, jak Bund czy syjoniści, też mieli swoich wartowników i taką broń. Także jest około 200 osób, wpada ten tłum i dalej wiemy, co się dzieje, zdjęcia są i obrazy, które przedstawiają świadkowie, są tragiczne. Wydarzenie.
No tutaj trzeba dodać, że oczywiście była ta broń legalnie. Być może ktoś miał w sposób nielegalny, ale to nie zmienia faktu, że posiadano tą broń także legalnie i w tym momencie rozbrojenie Żydów uniemożliwiło im oczywiście obronę. Bo trzeba o tym pamiętać, że...
Ja zakładam, że
tamtej piwnicy też nie było.
Tak, piwnicy oczywiście nie było.
Że mają broń.
No to właśnie nie jest do końca pewne, jak to było z tą wiedzą, natomiast być może przypuszczano, że posiadają broń i ja uważam, że rozbrojono ich dlatego, że gdyby bronili się, by zginęły pewne osoby, byśmy dzisiaj może mieli łatwiejszą sytuację przy ocenie, kto tak naprawdę pierwszy atakował tych Żydów, którzy się próbowali bronić, barykadować w tym budynku. Zwracam uwagę na, i tutaj właśnie przy tych wydarzeniach między 10 a 11, dla mnie jest taki bardzo ważny pewien ciąg wydarzeń. Wejście wojska, wiele wskazuje na to, że tutaj pozwolenie na wejście, czy wręcz rozkaz wydał major Wasyl Markiewicz, komendant miasta Kielce, odpowiedzialny za porządek w mieście ze swoją grupą żołnierzy z Komendy Miasta Kielce. Wejście, rozbrojenie, zabicie doktora Kochanego i to, co jest niesłychanie istotne, co ja uważam, mimo że to jest jedno źródło, które o tym mówi, znalezienie się grupy kilku żołnierzy na drugim piętrze, którzy zdjęli mundury, zdjęli czapki i strzelali do tłumu z drugiego piętra. I tu to potraktowało, że Żydzi do nas strzelają. To oczywiście w sposób jednoznaczny zdynamizowało rozwój wydarzeń. To jest bardzo, moim zdaniem, bardzo ważne zdarzenie. Do tego dochodzi kwestia oczywiście reakcji milicjantów, informacji o tym, że nie tylko mówimy o śmierci o śmierci dzieci, które jakoby tam miały być zamordowane i przetrzymane, to oczywiście nie było prawdą. Natomiast w pewnym momencie dochodzi do takiego zdarzenia, gdzie pada pogłoska, że jest zabity oficer Wojska Polskiego. To oczywiście także ma wpływ na zachowanie się żołnierzy i to wiemy z różnych źródeł, łącznie ze źródłem bardzo ważnym. Żydówki, która wówczas przybyła do Kielc, opisuje te zdarzenia, nie została rozpoznana. I jeszcze moim zdaniem bardzo ważna rzecz, która mogła wpłynąć na bardzo agresywną postawę części żołnierzy, że padła taka pogłoska, że nie tylko był oficer zabity, ale i jego dziecko. Co mogło zdynamizować jeszcze bardziej te wrażenie. To są oczywiście informacje nieprawdziwe. Ja szukałem potwierdzenia jakiegokolwiek o śmierci oficera w materiałach zgromadzonych w Centralnym Archiwum Wojskowym, gdzie nawet jest taka specjalna jednostka o stratach osobowych 2 Dywizji Piechoty w 1936 roku. Nie ma żadnej informacji związanej z wydarzeniem 4 lipca 1946 roku o śmierci jakiegokolwiek żołnierza, a już tym bardziej oficera. Tam wiele dokumentów to absolutnie to podważa, chociaż w śledztwie uznano, że to miało miejsce. Ja uważam, że to nie miało miejsca. Generalnie uważam, że rola grup wojskowych w czasie tych wydarzeń w pierwszej fazie jest jak gdyby niedoszacowana, że oni odgrywali olbrzymią rolę. Natomiast po zakończeniu, uspokojeniu się tych wydarzeń doszło do drugiej fazy pogromu, to znaczy przyjścia ludzi z Ludwikowa, robotników, pracowników z huty Ludwików w Kielce.
To zatrzymajmy się tutaj na chwilę, panie doktorze. Z tego, co pan mówi, to właściwie nie powinniśmy używać w takim razie określenia pogrom, chyba że ja źle rozumiem istotę tego słowa, ale pogrom jest spontaniczną reakcją tłumu, tak, niesionego jakimiś hasłami, tak głupimi jak na przykład to, że Żydzi porwali dziecko i tak dalej.
To skomentuję może w ten sposób, że nie ma, dla mnie osobiście nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z działaniami, z zachowaniami osób odpowiedzialnych za porządek, czyli z sił represji, z jednostek wojskowych, z milicji, na razie nie mówię o Urzędzie Bezpieczeństwa. I tu pada to takie pojęcie autorytet munduru. Czyli ludzie czasami reagują, bo jeżeli widzą, że jednostki umundurowani funkcjonują tak, a nie inaczej, mogą jak gdyby się wzorować na czymś. Generalnie uważam, że w pierwszej fazie pogromu, czy zajść antyżydowskich, rola grup wojskowych, niektórych, oficerów niektórych, była niewyjaśniona w dotychczasowych badaniach i tak samo w śledztwie Instytutu Pamięci Narodowej. W związku z tym, że także znacznie więcej doszło nowych dokumentów. Ja tylko zasygnalizuję taki jeden dokument. W 2004 roku była opublikowana książka w Izraelu, gdzie między innymi są także fotokopie dokumentów napisanych w języku polskim. Jest także rękopis opisujący te zajścia, czy pogrom 4 lipca 1936 roku. Profesor Tokarska-Bakier uważa, że autorem tego dokumentu jest Adolf Berman. Generalnie jest tam taki bardzo, moim zdaniem, cały dokument jest bardzo ważny, jest taki bardzo istotny fragment, gdzie autor tego rękopisu napisał, że oczywiście wspomina o roli majora Markiewicza, który według jego dał rozkaz strzelania do komitetu, ale także ważne jedno zdanie, że wojsko przekształciło zajścia akcję chuligańską w pogrom. I moim zdaniem ten wątek, z braku tych źródeł, z braku, może z niedointerpretacji niektórych dokumentów, umknął wielu badaczom i także prowadzącym śledztwo.
Pani doktor, jak pani się odniesie do tego?
Ja uważam, jeśli chodzi o samą terminologię, jeśli chodzi zajściami antyżydowskimi, w ogóle zajściami nazywamy wydarzenia, kiedy nie dochodzi też do śmierci. Natomiast w pogromie tutaj, dlaczego mówimy o pogromie? Bo zginęło ileś tam osób, prawda? Prawie 40 osób zginęło w tych zajściach, które były. I to też właśnie przez to, że jest tak wiele rzeczy niewyjaśnionych i mamy tak naprawdę, wszystko jest hipotezą, dlaczego to się stało, w jaki sposób to się stało, czy to wojsko włączyło się od razu, czy później, jakby mamy więcej niedopowiedzeń niż...
Więcej wiemy, tym mamy więcej pytań.
Tak, czym więcej dokumentów...
Właściwie tym... teraz jest fundamentalne, trochę takim podwórkowym językiem, kto zaczął, tak? Bo z tego, co pan doktor mówi, to wynika z tej notatki, tak, że jakby początek tych zajść to jest jakaś reakcja tłumu i przybywa
akcja,
wojsko,
reakcja.
Które ma... Słucham?
To jest akcja, reakcja i na tej zasadzie właśnie mamy to coś, co nagle wybucha. To też było widać między innymi w filmie Pawła Łozińskiego na temat pogromu Świadkowie, gdzie tam wiele osób, które z boku się temu przypatrywało, mówiło, że to było takie nagłe. Nagle coś się zaczęło dziać.
W wielu dokumentach, bo tutaj pani doktor wspomina też o samym początku, tutaj nie ma wątpliwości, że to zaginięcie tego chłopczyka, plotka o porwaniu innych dzieci, przybycie milicjantów, to już powodowało gromadzenie się ludzi. Natomiast chodzi o ten taki rozwój dramatyczny, prawda, gdzie są te pierwsze ofiary i to bardzo przyspiesza w rozwoju sytuacji wyjątkowo dramatycznej, że tutaj rola mundurowych moim zdaniem jest olbrzymia, o czym jest bardzo ważne ustalenie dokładnie roli poszczególnych oficerów i poszczególnych żołnierzy nawet. Dla mnie osobiście jest bardzo ważna postawa i wyjaśnienie roli żandarmerii i żołnierzy z Komendy Miasta Kielce, którzy byli pod, przynajmniej tak wynika z wielu dokumentów, pod dowództwem majora Wasyla Markiewicza, a Komenda Miasta była z 4. Pułku Piechoty 2. Warszawskiej Dywizji. Na czele tego 4. Pułku stał podpułkownik Wasyl Kułakowski. A jeszcze warto dodać, bo to też perspektywa antropologiczna bardzo ważna, czyli jak funkcjonują instytucje i poszczególne grupy ludzi czy formacje. Bardzo ważne jest, że wcześniej Komendę Miasta miał pod swoją opieką bodajże do kwietnia czy maja major Wasyl Taran, który był szefem Wydziału 2 Warszawskiej Dywizji Piechoty. Więc to też nam sygnalizuje taki problem, jak to wojsko funkcjonowało w tym czasie budowania ustroju komunistycznego także w Polsce. Natomiast dlatego ustalenie przebiegu konkretnych minut moim zdaniem może przesądzić o postawieniu pewnych tez. Natomiast...
Tylko czy jest to możliwe po
No
tylu
właśnie,
latach?
Czy jest to możliwe?
Scenariuszy
to znaczy tak.
Nie mamy.
To znaczy tak. 10 lat temu albo nie znaliśmy, albo przeoczyliśmy jako badacze niektóre źródła. Dzisiaj jest dopływ tych źródeł, mamy nowe źródła. Dzisiaj na przykład znacznie więcej wiemy o Hucie Ludwików.
To jest ten wątek, do którego możemy wrócić faza. Teraz, tak. Czyli właściwie około południa wydaje się, że ten pogrom kończy się, tak, że sytuacja została zażegnana, może to złe słowo, no bo giną ludzie i nagle to wybucha na nowo, bo przybywają robotnicy z...
I ciągle wracamy do tego miejsca, że wyjątkowa bezradność, prawda, że jak gdyby no jest mnóstwo jednostek sił represji w samych Kielcach, niedaleko od wydarzeń i jak gdyby nikt sobie nie może z tym poradzić. W wielu raportach, czy to funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, czy milicji, czy wojska, nie ma problemu z ilością umundurowanych, którzy powinni nad tym tłumem zapanować. Tym bardziej, że to jest ulica Planty. Jeżeli ktoś był w Kielcach, to się zorientuje,
jest
że
wąska.
Jest
Mało.
Wąska i bardzo łatwa. Jeszcze jest z jednej strony mała rzeczka Silnica. Nie ma problemu zapanować, zrobić kordon. Dlaczego oni sobie z tym nie radzą? Taka bezradność. Mimo, że
ta
przypominam.
Bezradność też napędza tłum, jak rozumiem.
Oczywiście,
tłum widzi,
moim
że
zdaniem. Że
nic nie robi, albo wręcz uczestniczy w tym.
Tak mi się wydaje.
To...
Że można kogoś zainspirować czy sprowokować do jakichś działań, nie robiąc nic. Że jest przyzwolenie. Stąd takie pojęcie, myślę, jest trochę adekwatne, tylko oddaje sytuację. Taka strefa niczyja, jakby się zrobiła w centrum wojewódzkiego miejsca, w centrum wojewódzkiego miasta. Gdzie dużo jednostek sił represji jest wokół, gdzie stacjonuje 4. Pułk Piechoty i nie tylko ta jednostka. I nagle się okazuje, że przez kilka godzin, wiele godzin mogą się dziać rzeczy dramatyczne, mogą ginąć ludzie i nie ma jakiegoś jednego, kilku oficerów, którzy by nad tym bardzo szybko zapanowali. Oficerów bardzo doświadczonych jeszcze z okresu II wojny światowej, warto to przypomnieć. 2. Dywizja Piechoty. Już w 1943 roku funkcjonowała pod koniec. No, można dodać, że miała dużą część kadry sowieckiej, bo ponad 46% w 1943 roku pod koniec. Później się oczywiście to zmniejszało. Natomiast to się uspokaja, to się rzeczywiście uspokaja w pewnym momencie i dochodzi do drugiej fazy. Przychodzą pracownicy Ludwikowa.
I rozpoczyna się dalsza część pogromu, jak rozumiem.
I kolejne ofiary. W ogóle to jest dosyć ciekawe, jest więcej znaków zapytania niż odpowiedzi jednak nadal, bo przecież takich punktów zapalnych były też w innych miastach, Siedlce, Ostrów, Mazowiecka, to jakby tylko te dwa przykłady, które w tej chwili pamiętam. I tutaj jakby wszystko jest jakby gaszone w zarodku, także no i w innych miejscach. Przecież w Polsce w latach 40. są wystawy, tak jak w Kalwarii Zebrzydowskiej jest szklana trumienka z ciałem dziecka, znaczy ze zwłokami dziecka i z napisem, że ono zostało właśnie zamordowane przez Żydów i jego krew wzięta na macę. Także takich rzeczy jest mnóstwo, takich wydarzeń. Również one mają miejsce na Dolnym Śląsku i wszędzie są jakby... Nie dochodzi do, w ogóle do zajść jakiś, na większą skalę, natomiast Kielce są miejscem, gdzie
wyjątkowym,
gdzie tak dużo osób poniosło śmierć i zostało też rannych, bo ponad 30 osób trafiło do szpitala w Łodzi po wydarzeniach, natomiast prawie 40 osób ze społeczności żydowskiej w wyniku tych wydarzeń zginęło. Dlaczego mówię też prawie 40 osób? Ponieważ nie wszystkie zginęły stricte na ulicy Planty, ale też jakby na obrzeżach Kielc.
Tak, tutaj można dodać ze śledztwa informację, że jak dobrze pamiętam, śledztwo ustaliło, że 37 Żydów zginęło. Trzech Polaków, 35 Żydów było rannych. Oczywiście do tego trzeba, tak jak pani doktor wspomniała, doliczyć, jeżeli będziemy to łączyli, te wydarzenia, większość osób tak łączy, więc większość badaczy, że wydarzenia na stacjach w pobliżu Kielca, gdzie byli także Żydzi zabijani, czy to na stacji, czy wyciągani z pociągu. Myślę, że to nie jest jeszcze obliczone w sposób bardzo precyzyjny i o tym może za chwilę to, co się stało na stacji Kielce Herby, bo są nowe dokumenty a propos, że możemy jednak oczekiwać napływu nowych dokumentów. Generalnie jeśli chodzi o, w ogóle tutaj wspomnieliśmy troszkę o tym pogromie, o terminologii. Ja mam takie wrażenie, no i może to jest błędne moje wyobrażenie, że i dlaczego też czasami używam pojęcia wydarzenia, że mnie się wydaje, że oprócz tego, że był pogrom, to mamy do czynienia z takimi zdarzeniami, które czyli tą bezradnością, chaosem, rozpadem możliwości bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa w Kielcach, dlatego też nazywam to wydarzeniami, że coś się jak gdyby dzieje w tych w strukturze władzy, że to wszystko jak gdyby pęka. I dlaczego to pękło? To jest kolejne pytanie. Przy takich możliwościach operacyjnych ówczesnych władz. Większość osób na przykład nie wiedziała, dotychczas badacze nie wiedzieli o skali na przykład agenturalnej Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach, powiatowego, że tam jest kilkudziesięciu, siatka jest agenturalna, kilkudziesięciu agentów, informatorów, więc nagle to wszystko jak gdyby pada, prawda? Jeszcze warto dodać, że w tym momencie w Kielcach od 3 bodajże lipca jest do dyspozycji grupa z Wyższej Szkoły Oficerskiej z Legnicy, która jest także do dyspozycji dowództwa Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Kielcach, więc siły do jak gdyby rozproszenia jakiegokolwiek tłumu agresywnego powinny być użyte w sposób natychmiastowy i skuteczny. Ale wróćmy do Litwikowa.
Więc co się dzieje, bo za chwilę już rozpoczniemy tą drugą część pytania.
No właśnie,
od
ja tutaj dodam
widzów,
bo to jest akurat w niepublikowanych jeszcze opracowanych przeze mnie materiałach, ale nieopublikowanych. Co wiemy więcej o Litwikowie? I to są informacje dosyć zaskakujące. Dlatego, że się okazuje, że od mniej więcej bodajże lutego 1946 roku Ludwików jest pod opieką wojska z 2 Warszawskiej Dywizji Piechoty. Czyli znów występuje nam struktura siła w formie wojska. To jest raz. Czyli nie wiemy dokładnie, na czym ta opieka polegała. Można się tylko domyślać z nielicznych dokumentów, że jacyś oficerowie wojska generalnie byli zainteresowani produkcją Ludwikowa i sprawowali jakąś tam nad tym pieczę. Druga sprawa, że przy Ludwikowie był obóz pracy jeńców niemieckich, o czym wiele osób nie wiedziało, czyli z własną jak gdyby strażą, ochroną i tak dalej. Jeżeli ktoś dzisiaj używa pojęcia, że cały Ludwików poszedł robić pogrom, no to jak gdyby używa także tego pojęcia, że chyba wszyscy tam poszli łącznie z tymi jeńcami, co jest oczywiście niemożliwe. Ale dlaczego mówię także o tym obozie jeńców? Dlatego, że są to niewykorzystane możliwości kwerendy. Nikt nie zwrócił na to uwagę, że mogą występować dokumenty związane z funkcjonowaniem Ludwikowa, i tu się kłania antropologia, dokumenty z funkcjonowaniem Ludwikowa zupełnie w innych jednostkach archiwalnych i w innych archiwach niż do tej pory wiedzieliśmy. O tym już wspomniano w literaturze, to Janusz Kochanowski o tym pisał, o tych jeńcach przy Ludwikowie, którzy tam pracowali. I druga bardzo ważna sprawa przy Ludwikowie, że i to znamy ze starszej literatury i ze wspomnień, że z Ludwikowa były grupy osób, które w 1946 roku przed referendum brały udział w zabezpieczaniu referendum, chociażby w powiecie jędrzejowskim. I ostatnia bardzo ważna rzecz, jeśli mówimy o funkcjonowaniu Ludwikowa. To nie tylko byli tam ludzie związani z podziemiem w okresie okupacji niemieckiej, czy to z podziemiem jakowskim, czy narodowym, ale były także osoby związane z sowieckim wywiadem wojskowym, Armii Czerwonej. Kilka znaczących postaci, jedna z tych postaci odgrywała dużą rolę polityczną w Kielcach. Czyli generalnie wiedza, jaka może być odnośnie funkcjonowania Ludwikowa w 1946 roku i to, co się potencjalnie stało 4 lipca, może być jeszcze gdzieś tam ukryta w niektórych dokumentach, o czym my nie wiedzieliśmy, gdzie należy szukać.
Albo te dokumenty jeszcze nie były udostępnione.
Tak. Albo nie były udostępnione, albo, no nie podjęliśmy pewnego wątku. Ja ostatnio zwróciłem też na to uwagę, że przecież profesor Bożena Szejnok napisała o tym, że robotnicy Ludwikowa po pogromie dostarczyli listę pracowników Ludwikowa zaangażowanych w zabójstwa i sfirowanie tego. My tej listy tak naprawdę chyba nie szukaliśmy. A jest to być może potężna kwerenda w różnych miejscach. Tutaj trzeba mieć trochę szczęścia historyka, badacza, żeby coś takiego odnaleźć. Generalnie także przy Ludwikowie jest wiele wątków, które rozszerzają znakomicie pole badawcze. Natomiast oczywiście nie wolno zapominać, bo to nam troszkę ucieka z tego całego, z tej całej analizy, że tak naprawdę to głównie chodzi o oddanie czci tym osobom, które wówczas zostały zamordowane, czyli tym kilkudziesięciu osób. Dla nich jesteśmy winni także te nasze badania.
I o tym na pewno będziemy pamiętali. Ja tylko naszym widzom jeszcze przypomnę, że i Państwu, tak, bo za chwilę rozpoczniemy drugą część, że właściwie po tych, chciałem powiedzieć, wydarzeniach, ja jednak wolę używać słowa pogrom. Tak. Może dlatego, panie doktorze, że słowo wydarzenia kojarzy mi się z takimi określeniami jak wydarzenia grudniowe i tak dalej. Więc przepraszam, więc wrócę do tego. Właściwie władza tak zwana ludowa uczyniła w lipcu proces kilkudniowy, no właściwie zakrawający na żart to, co się tam wydarzyło, tak? Skazano, zdaje się, 9 osób na
8
karę.
8 osób na karę śmierci. W ogóle 8 lipca odbył się...
4 dni po...
Pogrom, znaczy się odbył się pogrzeb osób pomordowanych. Mhm. Była to manifestacja, która była też nagrana przez Polską Kronikę Filmową, wyświetlana później jako materiał propagandowy, w jaki sposób jakby zażegnano temu wydarzeniu, jakie to było coś strasznego. Bardzo szybko też odbywa się proces, podczas którego na ławie, nie pamiętam, kilkanaście osób przynajmniej zasiada na ławie oskarżonych i 8 osób jest skazanych na karę śmierci, która jest wykonana. Także dosyć szybko mamy pokazowy proces.
Kilka osób dostało wyroki więzienia, jedna osoba była uniewinniona.
Tak, i kilka osób dostało też takie krótkie wyroki.
Chce pokazać, że działa silną ręką, odcina się tym samym od tych wszystkich teorii mówiących o tym, że pogrom jest przez tą władzę inspirowany,
tak,
bo chodzi o przykrycie chociażby referendum, o którym wspominaliśmy i właściwie dalej przez kolejne lata, bo to jest też ważne w kontekście chyba tego, co pan doktor mówił, że i świadków, i dokumentów, że przez kolejne lata nic się nie dzieje, jeśli idzie o badanie tego w sposób rzetelny i naukowy.
Temat pogromu w Kielcach jest niebadany do momentu, aż już teraz profesor Bożena Szajnok zaczyna to badać, chyba koniec lat 80., początek 90. i pisze doktorat na ten temat, na dokumentach, które jeszcze jest wtedy MSWiA udostępnia. Dopiero później, chyba w latach 90. przy kolejnym śledztwie i IPN-u, tematyka pogromu wraca znowu na światło dzienne. Też z tego czasu pochodzą wywiady w Gazecie Wyborczej z Henrykiem Błaszczykiem, jak i wywiad z nim do filmu dokumentalnego przeprowadza Paweł Miłosz. I tutaj on robi taki trzyczęściowy film o pogromie i ostatnia część pod tytułem Henio dotyczy właśnie Henryka Błaszczyka. On z nim rozmawia. To jest jeden z nielicznych wywiadów przeprowadzony z tym panem. On nie jest dokończony, bo on w międzyczasie umiera. Także widzimy obraz osoby takiej trochę zmarnowanej przez życie i też osoby, która ma poczucie winy, że przez niego zginęło tyle osób, a był dzieckiem i być może, że był narzędziem w innych rękach, bo też musimy pamiętać, że po 4 lipca on i jego rodzina jakby znika. Jest pod zamknięciem przez co najmniej kilka dni, jakby nie bierze udziału i nie widzi, nie jest naocznym świadkiem tego wszystkiego, co się dzieje na ulicy Planty.
Tu musimy postawić kropkę niestety, bo czas nieubłaganie biegnie. Ja rozpocznę czytanie pytań teraz od naszych widzów. Pytanie do pani Martyny od Szymona Grzelaka. Pani doktor, niech mi pani odpowie o odbudowie Polski, jak skoro przyszli Rosjanie i robili to samo aż do 89 roku. Więc niech to pani wyjaśni. Ja rozumiem, że to jest chyba odniesienie do jakiejś pani wypowiedzi z początku programu.
Nie, ja mówiłam o odbudowie, o próbach odbudowy państwa polskiego. Oczywiście musimy pamiętać, że do 89 roku mieliśmy Polską Rzeczpospolitą Ludową, mieliśmy komunizm i nie było wolności słowa tak jak teraz, ale przy tym wszystkim jednak przy tych rządach, które wtedy miały miejsce, próbowano odbudować życie społeczności czy żydowskiej, czy polskiej. W latach 40. próbowano odbudować zarazem zarówno i organizacje żydowskie, tak jak Centralny Komitet Żydów w Polsce, powstała Centralna Żydowska Komisja Historyczna.
Pani jest zresztą autorką książki na temat buntu.
Tak, zaczęły odradzać się i działać w sposób zalegalizowany partie żydowskie. Także do 50 roku mamy próby odbudowy tego życia społecznego, takiej autonomii narodowo-kulturalnej na tak zwanej żydowskiej ulicy. Dopiero po 50 roku mamy upaństwowienie i szkół, i organizacji. Wtedy też powstaje Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce na miejsce CKŻP, czy też Żydowskiego Towarzystwa Kultury. Także nie można mówić, że nic się nie działo, albo że byliśmy pod władzą sowiecką. Oczywiście byliśmy w dużej mierze, nasza władza była sterowana przez Związek, byliśmy państwem satelickim, natomiast jednak...
Życie ma swoje prawa i trzeba było dalej po prostu funkcjonować. Te tendencje przystofowawcze z czasem po prostu znalazły się jak gdyby na pierwszym miejscu zamiast tego oporu.
Idźmy dalej. Kolejne pytanie. Skąd wzięli się Żydzi w Kielcach, skoro w czasie wojny Niemcy zlikwidowali całe getto?
No to już właśnie mówiliśmy o tym, że to były osoby, które uratowały się także z tego zniszczenia getta, bo ukrywały się także i pod Kielcami, ale generalnie bardzo dużo było osób przyjezdnych, którzy byli to Żydzi, którzy przygotowywali się do wyjazdu także i do Palestyny, ale generalnie no, generalnie chodzi o to, tak, generalnie chodziło o to także, żeby no przystosować się do życia takiego codziennego po tej całej traumie, tych dramatycznych wydarzeniach okresu II wojny światowej. Zresztą myślę, że każda grupa społeczna w momencie, kiedy praktycznie uległa wyniszczeniu, stara się funkcjonować w grupach, bo wtedy łatwiej jest także przeżyć po prostu.
Poza tym
strony psychologicznej także.
Tak, wiele osób, tak jak na przykład już po wojnie powstawały ziomkostwa Żydów warszawskich, kieleckich, lubelskich. I tak jak na przykład ziomkostwo Żydów warszawskich, oni nie wracali do Warszawy, tylko na przykład osiedlali się w Szczecinie czy na innych, czy na Dolnym Śląsku, bo nie chcieli wracać do miejsca swojego życia, które wiązało im się i przypominało śmierć najbliższych. I też nie mieli do czego wracać, bo ich domy bardzo często były już zniszczone. Tak samo w Kielcach pojawili się Żydzi, ci co wyszli z kryjówek, ale też ci co przeżyli w mniejszych miejscowościach na Kielecczyźnie plus repatrianci ze Związku Sowieckiego, bo musimy pamiętać, że w 1946 roku była największa fala repatriacji Polaków i również polskich Żydów i wtedy z tego co pamiętam około 140 tysięcy Żydów było w Polsce w tym okresie, kiedy wybuchł pogrom w Kielcach. Dopiero pogrom w Kielcach spowodował to, że społeczność żydowska zaczęła jakby już nie działać w rozproszeniu, czyli w małych miasteczkach, bo też wiele odezw Centralny Komitet Żydów w Polsce wydawał na ten temat, tylko miała zbierać się ze względów bezpieczeństwa w większych miastach, w większych skupiskach wokół właśnie takich siedzib komitetów żydowskich czy innych organizacji.
Rozumiem. Kolejne pytanie do pana doktora. Jakieś nowe ustalenia dotyczące majora Wasyla Markiewicza?
Pan doktor już wspomniał. Na razie można tylko tyle powiedzieć, że tu akurat nawiążę do książki pani profesor Tokarskiej-Bakir, która pod klątwą społecznej pogromu.
To ja tego może doczytam kolejne pytanie, bo pytanie kolejne jest takie. Czy dane do raportu wskazane przez profesor Bakir w drugiej części jej książki są faktycznie autorstwa Adolfa Bermana, przedstawiciela Centralnego Komitetu Żydów Polskich, brata Jakuba Bermana? Tak brzmi pytanie.
Nie podejmuje się oceny prawidłowości ustalenia tego autorstwa. Niewątpliwie osoba, która pisała ten raport w rękopisie, miała dostęp do wielu informacji, była świadkiem na pewno wielu rozmów. W tym rękopisie są takie informacje, które do tej pory nigdzie nie występowały, więc tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast tutaj nawiążę jeszcze do książki pani profesor, że zresztą piszę o tym w recenzji, ale tylko tak wspomnę, że major Wasyl Markiewicz nie znika, tak jak pani profesor tam stwierdziła w pewnym momencie w książce, tylko na przykład jest odpowiedzialny za, po pogromie nie znika, tylko jest odpowiedzialny na przykład za zapewnienie bezpieczeństwa podczas pogromu 8 lipca, także generalnie on z dokumentacji, w każdym razie tak wynika, dopiero kilka miesięcy później jest odwołany z stanowiska.
Kolejne pytanie. Na jakim etapie jest śledztwo IPN? Czy żyją świadkowie, czy mogą coś nowego wnieść do ustaleń historyków i prokuratorów? Trochę już o tym
śledztwo mówiliśmy. Zostało w 2004 roku zakończone postanowieniem prokuratora z uzasadnieniem niewykrycia sprawców, czy zresztą zaznaczono, że w momencie pojawienia się ważnych dowodów może być wznowione. Ja jeżeli bym traktował uzasadnienie jako tekst taki naukowy, to uznaję, że dzisiaj on jest, ten tekst, nieaktualny do obecnego stanu badań.
Także jak widzimy, jeśli chodzi o badanie historii powojennej, to czasami jedno źródło odkryte po latach może zmieniać jakby tą narrację opisu danego.
I tutaj może dorzucę, tak wyprzedzając, bo to moim zdaniem jest bardzo ważne, wspomniała tutaj pani doktor o tym procesie. Ja na przykład uważam, że jedno zdarzenie z tego procesu, oprócz tego, że tam też wątek wojska był poruszony i natychmiast go zakończono, prokurator nie pozwolił, ale tam jest wystąpienie biegłego. I z tego wystąpienia biegłego nie mamy jego wystąpienia na piśmie, znamy tylko z anonsów prasowych i bardzo ważna rzecz. Uważam, że to jedno jest z największych postulatów przy tych wydarzeniach, przy pogromie. On miał jakoby stwierdzić, oczywiście mówiąc, że to podziemie i tak dalej, że to organizacja jakaś, ale z wypowiedzi dziennikarza, który obserwował ten proces, wynikałoby, że przed pogromem miały się ukazać jakieś ulotki wzywające do zabijania Żydów. To jest bardzo ważny
kolejny
ślad,
trop, który na pewno
który musi być kiedyś sprawdzony.
Warto zbadać.
Może się nie uda, ale generalnie warto go zanalizować.
Trzeba badać walczyć, też dokumenty Komisji Specjalnej przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce, która powstała zaraz po tych wydarzeniach i tam jest zebranych mnóstwo dokumentów, jeśli chodzi o takie pogłoski czy wezwania do zabijania Żydów.
Pytanie do pani doktor. Jak zachowywali się Żydzi w Polsce po pogromie?
Jeśli chodzi o społeczność żydowską po pogromie, to nawet bunt, który był za odbudową, za opcją odbudowy życia społeczności żydowskiej w Polsce powojennej, wielu z bundowców, czy też innych z całej społeczności żydowskiej osób ubiegała się o emigrację z Polski, o wyjazd, bo dla wielu osób to był jakby taki punkt zapalny, taki guziczek, gdzie mówią już okej, nie ma już, jakby Polska to jest cmentarzysko naszych bliskich, tak jak w bundzie mamy do czynienia też z morderstwem, niewyjaśnionym morderstwem Fiszki Neymana w Łodzi pod koniec czerwca 1946 roku i tutaj po Kielcach jest duża fala emigracji i ucieczek Żydów z Polski do Palestyny głównie.
Kolejne pytanie. A co jest w dokumentach Kieleckiego UB z tamtego okresu? To rozumiem do pana doktora pytanie.
Moim zdaniem te dokumenty, te, które znamy, bo na pewno nie wszystkie znamy i to myślę, że jest to następny postulat i tu mógłbym wskazać nawet i kierunki poszukiwań. Natomiast wydaje się, że w tym momencie nie ma takiego dokumentu, który by nam mógł powiedzieć w sposób jednoznaczny, wiarygodny na temat przebiegu tych wydarzeń. Nie ma takiego. Musimy zbierać z różnych miejsc i tych protokół przesłuchania poszczególnych funkcjonariuszy UB jest bardzo dużo, które powstawały już 4, a później 5, 6 i w następnych dniach miesiąca lipca. One są niektóre bardzo ciekawe i uznaję, że w wyniku konfrontacji właśnie w związku z tymi nowymi dokumentami, które mówią o tej roli wojska, gdzie funkcjonariusze UB też o tym mówili. I to tak trochę umknęło o tych grupach wojskowych. Jeden z funkcjonariuszy bardzo w sposób znamienny wypowiadał się o roli właśnie majora Markiewicza, twierdząc, mówiąc o jego dużej odpowiedzialności, jeśli chodzi o samo wejście do budynku i że z nim weszli żołnierze, wpuścił tych żołnierzy, a także osoby cywilne i milicjantów. Myślę, że przed nami jeszcze jest sporo do zrobienia w czasie kwarantanny.
To ja czytam kolejne pytanie, skoro pan doktor mówi, że przed nami pan Mariusz Bechta, jak rozumiem, kolega po fachu, kiedy ukaże się monografia Kielecka pana doktora w IPN? Rozumiem, że pan doktor nad taką pracuje.
Pracuję nad monografią tego, co się stało w Kielcach. Myślę, że trzeba przede wszystkim, nie mówię o czasie, tylko o solidności tego opracowania. I mam nadzieję, że uda mi się nowe rzeczy wprowadzić, nowe fakty, nowe interpretacje, a także no, trzeba zebrać te wszystkie do tej pory, jakie były hipotezy, łącznie z tym dużym opracowaniem pani profesor Tokarskiej-Baki, ustosunkować się także do jej podstawowych
testów. Czyli pracy dużo
trzymamy. Jest dużo pracy i tak jak dzisiaj nawet rozmawialiśmy, jest sporo tych nowych wątków, możliwości poszukiwań, co nie znaczy, że odnajdziemy to.
Kolejne pytanie. Czy proces sprawców pogromu był filmowany? Jeśli nie, to dlaczego? Jeśli tak, to gdzie są taśmy? Pogrzeb ofiar pogromu był filmowany. Tak brzmi pytanie, stwierdzenie właściwie.
Ja na to pytanie nie odpowiem, czy był filmowany. Natomiast ja pamiętam, że w jednym z artykułów w przypisie dałem taką informację z przesłuchania jednego ze świadków tego, co się wówczas działo w Kielcach, który powiedział, że służąc w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 1947 roku w innym regionie kraju, został wezwany na przesłuchanie i jemu szukano go na zdjęciach uczestników pogromu. Także być może jest to ślad, że jakieś zdjęcia powstawały w czasie tych chociażby samych wydarzeń. Nie wiem, to jest czysta spekulacja.
Czyli
oczywiście.
Kolejne pytanie.
Tak, ale czysta spekulacja, natomiast czy filmowany proces, trudno mi powiedzieć.
Ale to jest właśnie praca historyka i taka naprawdę czasami detektywistyczna, bo są zdjęcia dotyczące centralnej Polski i później one nam wypływają w Gdańsku na wystawie, tak jak zdjęcia Treblinki powojennej, więc to jest wszystko. To jest praca bez końca i czasami.
I trochę szczęścia też.
Trzeba czasami mieć trochę szczęścia.
Ja może dodam na przykład, że wiedziałem, że będą jakieś dokumenty związane z pogromem opracowane przez podziemia, ale na przykład byłem zaskoczony, że także był taki dokument w sprawie Witolda Pileckiego.
Kolejne pytanie, tak pośpieszam, bo czas nas nagli, a tych pytań jeszcze kilka przed nami. Jak pan doktor skomentuje sprawę Alberta Grünbauma i jego śmierci?
Ja uważam, że śmierć Alberta Grünbauma jest nieprzypadkowa.
Powiedzmy, przypomnijmy.
To jest funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa, podporucznik, porucznik, jak dobrze pamiętam, zastępca Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach, który był w budynku przez dłuższy okres czasu, brał udział w obronie, starał się bronić grupę Żydów. Myślę, że uratował niejedną wówczas osobę. W pewnym momencie został stamtąd no, wyprowadzony, odszedł na prośbę jego przełożonych i niewątpliwie był świadkiem wielu dziwnych zdarzeń. Sporządził z tego raport. Myślę, że znacznie więcej wiedział niż powiedział. I nagle się okazuje, że w sierpniu został wysłany bez ochrony przez lasy regionu radomskiego, gdzie oczywiście wpadł w zasadzkę oddziału podziemia i został zabity.
Ale ja chciałabym tylko dodać, że takich nieprzypadkowych śmierci
było, kilka.
Było dużo osób, które były świadkami, również tak. Też byłych członków obozów zagłady.
Powiem w ten sposób, nie wysyła się człowieka, takiego świadka bezpośredniego wydarzeń przez lasy opanowane przez leśnik, gdzie wiadomo, że znajdzie się w zasadce, były robione przez akcje na szosach, doskonale o tym wiedziano, wiadomo było, że jeżeli wpadnie w ręce leśnik, to zginie.
Kolejne pytanie. Przy podobieństwach, ale bardziej przy różnicach z innymi pogromami tego czasu, czy i komu mogło zależeć na wywołaniu takich działań właśnie w Kielcach? Czy mogło to być w jakiś sposób związane z wcześniejszą piękną działalnością niepodległościową na tych terenach, aby w jakiś sposób może tę siłę zdeprecjonować? Tak brzmi pytanie od pana Adama Kiełbasiewicza.
Ja na to pytanie w tym momencie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Myślę,
to jest jedna
że...
z hipotez, które są i na
tylko,
które
że dlaczego
nie ma
w Kielcach właśnie, to jest ten problem. Natomiast w swojej monografii zaproponuję pewną interpretację tych wydarzeń. Do tej pory nikt takiej hipotezy nie postawił. To będzie jak gdyby zebranie do tej pory funkcjonujących twierdzeń, hipotez, tez. A ja jeszcze zaproponuję jeszcze jeden wątek.
A ja czytam kolejne pytanie. Czy prawdą jest, że w przeddzień pogromu w Hucie Ludwików pojawili się nowi pracownicy, którzy brali udział w pogromie i po pogromie zniknęli? No brzmi to
Jak kojarzę, to chyba jest z książki Krzysztofa Konkoleskiego. Ja mam dosyć krytyczny stosunek do tej pozycji, ponieważ zresztą ciekawe może inspirować do pewnych poszukiwań. Natomiast problem polega na tym, że bardzo dużo informacji, które się tam znajdują, nie ma pokrycia, nie jest udokumentowanych. Aparat naukowy jest po prostu słaby. Bardzo często występują świadkowie incognito, więc no, cokolwiek na ten temat powiedzieć, albo to są bardzo ważne informacje. Natomiast wspomniałem wcześniej o Ludwikowie, o pewnych wydarzeniach, które do tej pory były nieznane, łącznie z tą grupą, która brała udział, według wspomnień, brała udział w ochronie referendum, czyli można domyślać się, że była związana w jakimś sensie z aparatem represji.
Dobrze, jeszcze zostały nam 3 pytania, więc spróbujmy na nie odpowiedzieć przynajmniej krótko. Jakie są obecne ustalenia dotyczące zajść na dworcach i stacjach kolejowych? Jeśli dać wiarę zeznaniom funkcjonariusza UB Wacława Ziółka, już od godziny 13 mieli zabezpieczać trasy.
To ja może powiem taką bardzo ciekawą rzecz, dla badacza ciekawą, że okazuje się, że wydarzenia na stacji Kielce Herby w tym momencie wyglądały troszkę inaczej. Mamy nowe źródła, łącznie z oświadczeniem Żyda, który był wówczas tam uratowany na stacji. I się okazało, oprócz tego, że tam zginęło oczywiście kilku Żydów, bodajże 3 według tych nowych dokumentów. Jeden został uratowany i co jest ważne, że ten jeden Żyd został uratowany przez kolejarza przy pomocy strażnika kolejowego i oficera sowieckiego, mimo że budynek był otoczony przez tłum. I tu się okazuje, że można było przez co najmniej 2 godziny, bo chyba tyle był tam przetrzymywany przez te osoby chroniące, można było przy woli ochrony i zdecydowanej postawy kilku ludzi.
Nawet przy tym rozścieczonym tłumie.
Przypominam, że to było niedaleko, to jest ile? 1,5 kilometra od wydarzeń głównych. A wcześniej uważano, że wszyscy zostali na Kielce Herby tam znalezieni Żydzi, zamordowani, więc się okazuje, że było inaczej. To są nowe dokumenty, które były wcześniej nieznane.
I ostatnie 2 pytania od pana Michała Krzaczkowskiego. Pierwsze brzmi tak. Dlaczego zależało władzy komunistycznej na zajściach antyżydowskich w 1946 roku? I drugie. Czy sygnał pogromu mógł przyjść od Stalina, który sam inspirował zajścia takie jak pogrom lekarzy żydowskich w Związku Radzieckim? Może pani doktor w takim razie spróbuje się.
W chwili, kiedy bym odpowiedziała na pytanie, dlaczego władzy zależało, to od razu bym przytaknęła takiej tezie, że
to może pogrom czy mogło
był,
zależeć?
Że pogrom mógł być wywołany przez władzę, czego ja nie chciałabym potwierdzać, bo ja nie zajmuję się, nie badam, tak jak pan doktor, zajść pogromowych. Trudno jest powiedzieć, czy władze zależało na pogromach w tym okresie, czy chciała, bo takich zajść i antyżydowskich w ogóle zajść, które przynosiły śmierć w Polsce w latach 40. było więcej. Musimy pamiętać o Podlasiu, gdzie właściwie tam można powiedzieć, że dalej toczyła się wojna domowa, gdzie wychodziły bandy leśne i zaprowadzały porządek w danych miejscowościach. Jakby także ja nie odpowiem na to pytanie, bo bym postawiła taką tezę, a ja jej nie stawiam.
No tutaj by się trochę ad vocem nie zgodził z tym określeniem bandy leśne. Oczywiście były bandy rabunkowe, ale generalnie musimy być bardzo ostrożni przy ocenie. Tak samo jeśli chodzi o terminologię, jeśli chodzi o wojnę domową. Tutaj moglibyśmy także dyskutować, ale to jest zupełnie na inny temat. Natomiast ja odpowiem na to podstawowe pytanie może w ten sposób, że myślę, że odpowiedź co się wówczas stało i dlaczego tak się stało, znajdziemy, jeżeli uda nam się do końca przeanalizować, w jaki sposób w Polsce był budowany system komunistyczny z udziałem różnorodnych sił, które w różny sposób ten system budowały. Myślę, że tu będzie wiele od.
I tutaj postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za udział w programie. Pani dr Martyna Rusiniak-Karwat, kierownik działu naukowego Instytutu Pileckiego. Stawiam kropkę. Tutaj dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki z Biura Badań Historycznych Delegatury IPN w Kielcach. Ja się nazywam Piotr Dmitrowicz. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam oczywiście na kolejny program, ale gdyby ktoś z Państwa chciał rozszerzyć wiedzę na temat pogromu kieleckiego, to tytuł filmu Pogrom czy mord? Kielce, 4 lipca 1946. To jest film dostępny na kanale YouTube IPN-u. Także serdecznie zachęcam. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym programie. Kłaniam się nisko i do zobaczenia. I don't know.